Dzisiaj mamy ostatnią z serii walki duchowej, konferencję. Mówiliśmy o filarach świątyni serca. Najpierw też zajmowaliśmy się tym, w jaki sposób diabeł chce ją zniszczyć, w jaki sposób chce z nami walczyć. Wiemy też, że każdy z filarów podlega osobnej walce. Na każdy z filarów diabeł znajduje swój sposób. Mówiliśmy już o filarze pokory, filarze czystego serca, cierpliwości. Ostatnio mówiliśmy o filarze ewangelicznego podejścia do cierpienia. Dzisiaj piąty, ostatni filar odpowiedzialności za wypowiedziane słowa. Bardzo dużo na temat ludzkiej mowy znajdujemy w liście świętego Jakuba. Ja na początek przytoczę fragment z trzeciego rozdziału, werset pierwszy. Jeśli kto nie grzeszy mową, jest mężem doskonałym, zdolnym utrzymać w ryzach także całe ciało. I jest taki dłuższy fragment, którego nie będę czytać, kiedy święty Jakub porównuje język do steru statku, że język tak mały organ, a kieruje całym naszym ciałem jak ster całym wielkim statkiem. Jezus też wiele razy wspomina, on mówi, napomina nas do tego, jak powinniśmy używać naszego języka i na przykład u Mateusza 12, 36-37 czytamy: z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu, bo na podstawie słów Twoich będziesz uniewinniony i na podstawie słów Twoich będziesz potępiony. I skąd bierze się tak, skąd takie dwie mocne wypowiedzi, które przytoczyłam? Mowa nasza wyraża nasze dwie najwyższe władze, czyli rozum i wolę. Jest takim ambasadorem tego rozumu i naszej woli. Dzięki rozumowi bowiem decydujemy o wszystkim, a z pomocą woli realizujemy to, o czym rozum zdecydował. I święty Jakub dalej, też w rozdziale trzecim, 11-12 pisze: przy pomocy języka wielbimy Boga i Ojca. I nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. I na koniec święty Jakub ostro mówi: tak być nie może, bracia moi. Tam znowu nie będę już czytać. Święty Jakub mówi, że z tego samego źródła nie wypływa woda słona i gorzka, ani słodka i gorzka, że jest albo taka, albo taka. A z naszych ust owszem. Język też wyraża postawę naszego serca. Ponieważ to w sercu wszystko bierze swój początek. Serce jest źródłem naszego postępowania. Z obfitości serca usta mówią. Czytamy w Księdze Przysłów 18:21. Czytamy też: życie i śmierć jest w mocy języka. Jak go kto lubi używać, taki spożyje zeń owoc. I taka jest, jeśli chodzi o tę postawę serca, która jest wyrażona naszą mową, to bliźnich obdarzamy tym, czym sami żyjemy. Jeśli w naszym wnętrzu jest niepokój, to i mowa nasza będzie rozsiewać niepokój, tak? Możemy zarażać tym niepokojem. Jeśli w sercu panuje cisza i pokój, bo panuje tam Boży Duch roztropnego milczenia, to i nasza mowa nie będzie nikogo krzywdzić, będzie rozsiewać pokój. I ludzi, którzy sieją pokój, którzy wprowadzają pokój, którzy głoszą pokój, Pan Jezus błogosławi takimi słowami. Mówi: błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. U Mateusza 5:9 to jest w czasie kazania na górze. Jest też jednak druga strona. Zabijanie człowieka mową może mieć wielkie, nieodwracalne konsekwencje. Słyszeliśmy, tutaj przytoczę taką piękną anegdotę o świętym Filipie Nereuszu, który chciał oduczyć pewną niewiastę, chciał oduczyć jej takiego gadulstwa, paplania, plotkowania i wszystkiego. Pewnie ją znamy, ale ja ją przypomnę. Święty Filip wysłał niewiastę na targ, powiedział: kup mi kurę i w drodze, jak będziesz wracać z targu, oskup ją po drodze i przynieś oskubaną. I niewiasta to uczyniła, przyniosła oskubaną kurę. Podziękował, pochwalił, że spełniła jego prośbę. Mówi: dobrze, teraz zostaw mi tą skubaną kurę, a ty wróć i pozbieraj wszystkie pióra. Na co niewiasta się strasznie oburzyła. Mówi: ależ to jest niemożliwe. Wiatr rozwiał te pióra na wszystkie strony. No, Święty Filip mówi właśnie, tak jak twoje nierozważne słowa. Nie będziesz w stanie ich pozbierać, ponieważ zostały rozsiane na prawo i lewo, zostały rozsiane na cztery strony świata. I też trudne jest później, czy może nawet niemożliwe naprawienie takich szkód wywołanych przez obmowę, oszczerstwo, plotki i tak dalej. One niszczą i nas samych, tak? To my to zło wypowiadamy, niszczą nas, powodują grzech. Są, wypowiedź taka jest grzechem. Niszczą osobę, którą oskarżamy, którą obgadujemy, czyli jej dobry obraz. I jeszcze do tego niszczą tego człowieka, który nas słucha. I obraz tamtej osoby w sercu tej... Obraz człowieka w tym drugim. Czyli niszczą trzy osoby naraz. Złe słowa wypowiadane. Ponieważ święta Faustyna kiedyś pisała, że każdy ma prawo do dobrej opinii o sobie. Mamy obowiązek bronić dobrej opinii drugiego człowieka i naszej. I tak, wiadomo, grzech języka, spowiadamy się z niego, żałujemy za niego, ale to jakby nie załatwia sprawy konsekwencji, jakie na nas później ciążą. Nawet choćbyśmy głośno odwołali, odkrzyczeli to, co nagadaliśmy na kogoś, to i tak te pióra tej gadaniny gdzieś tam mogą się w zakątkach czyjejś duszy, mogą utknąć i pozostać. Ale jest nadzieja. Zawsze mówię, że najpierw tak, co złe, ale jest też nadzieja. W każdej konferencji starałam się tę nadzieję przekazać. Jest przepis na rozwój w dobrą stronę, na nasze takie nawrócenie ze złej mowy. Jak możemy formować nasz język, by stał się narzędziem budowania, uzdrawiania i pocieszania? I przypomniałam sobie, wyszukałam dzisiaj u Efezjan 4,29 takie piękną zachętę. Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym. I następna anegdota, jeszcze dalej sięgamy w głąb. Sięgamy do starożytnej Grecji. Sokrates miał kiedyś tak się zachować wobec swojego znajomego, który przybiegł i mówi: posłuchaj, posłuchaj, co złego zrobił twój przyjaciel, jak on mógł tak postąpić, muszę ci to natychmiast opowiedzieć. I Sokrates mówi: chwila, chwila. Czy ty to, co chcesz mi powiedzieć, przesiałeś przez trzy sita? Jakie trzy sita? No takie. Najpierw, czy to, co chcesz mi powiedzieć, jest prawdą? Na co człowiek mówi: no właściwie nie jestem pewien, no usłyszałem, więc przyleciałem ci powtórzyć. Czyli nie sprawdziłeś tej wiadomości, nie. No to skoro nie przesiadłeś przez to pierwsze sito, to może przesiałeś przez sito dobra. Czy to, co mi powiesz, będzie służyć czyjemuś dobru? Człowiek się zastanowił, no wręcz przeciwnie, chciałbym ci powiedzieć coś złego, tak? Jestem zbulwersowany zachowaniem. No to zostawmy jeszcze, może jeszcze zajmijmy się trzecim sitem. Czy to, co chcesz mi powiedzieć, jest konieczne? Czy musisz mi to powiedzieć? No właściwie nie bardzo. W związku z tym, jeśli ani to nie jest prawda, nie jesteś pewny, czy to prawda, ani nie będzie to służyć niczyjemu dobru, ani nie jest konieczna ta informacja, oszczędź, powiedział Sokrates, miał powiedzieć, oszczędź to, nie obciążaj tego tym ani siebie, ani mnie. Więc te trzy sita, ja się nimi troszkę tutaj bardziej zajmę. Po pierwsze, czy to, co chcesz powiedzieć, jest prawdziwe? Może tak bez refleksji nam się zdarza coś powtórzyć. Tu usłyszeliśmy, już lecimy, powtarzamy następnemu, zwłaszcza jak nas to dotknęło, czy gdzieś tam mocno poruszyło, zdenerwowało. Czyli jakieś zasłyszane, niesprawdzone wiadomości. Może jest tak, że szukamy sensacji. Może nawet cieszymy się, że ktoś też robi coś złego i mówimy: no nie jestem taki, nie jestem ja taki zły, skoro mój brat dopuszcza się takich czynności. Czyli gdzieś tam usprawiedliwiamy też swój grzech tym, że właśnie dowiadujemy się złej rzeczy o kimś i tak z radością ją powtarzamy. Bo może nam to samo sumienie wyrzuca. Drugie, czy to, co chcemy powiedzieć, przysporzy komuś dobra? No często jest tak, że też bezmyślnie nie staramy się o anonimowość, o dyskrecję, nie rozróżniamy człowieka od jego złego czynu. I tutaj uczmy się od Jezusa, który właśnie przeciwnie, uczył potępiać grzech, ale ocalać grzesznika. Tak? Mamy takich przykładów wiele, szczególnie Maria Magdalena. I to jest właśnie ta postawa Jezusa, to jest miłosierdzie. I czytamy znów u świętego Jakuba 4,12: jeden jest prawodawca i sędzia, w którego mocy jest zbawić i potępić. A ty kimże jesteś, byś sądził bliźniego? Powiem tam, święty Jakub mocnych słów używa w tym swoim liście jedynym. I ja bardzo lubię do tego wracać. I później okazuje się, że czytam ten list jakby pierwszy raz. Za każdym razem, po iluś miesiącach, nie pamiętam, że tam było tyle przepisów na moje życie. Trzecie sito, czy to, co chcesz powiedzieć, jest konieczne? Wiele rzeczy, które wypowiadamy, jest zupełnie niepotrzebnych. Gdybyśmy mogli przecedzić wszystkie słowa, wszystkie zdania, które wypowiedzieliśmy jednego dnia przez takie, tak przesiać jak zboże, mogłoby się okazać, że mamy garsteczkę tak, nasion, wartościowych słów, a reszta wszystko plewy. Mogłoby tak być, gdybyśmy mogli to sprawdzić. Więc to dobre i mądre używanie naszej mowy jest wyrazem prawdziwej miłości bliźniego. I módlmy się, aby nasz język zawsze służył nam właśnie jako narzędzie czynienia pokoju i miłości. Bo modlitwa ma moc. Ja też się o to modlę dla siebie. U świętego Łukasza 6,45 czytamy takie zdanie: dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Tutaj zajmiemy się bardziej tą czystością. Było już o czystości serca i tutaj jeszcze raz dlaczego. Dlaczego zajmujemy się sercem dobrym bądź złym? Bo słowa wychodzą właśnie z serca, tam mają swoje korzenie i słowa, czy nam się to podoba, czy nie, odkrywają nasze najgłębsze tajemnice, odkrywają to, co tam mocno skrywamy na dnie serca. I aby nasza mowa była odpowiedzialna, jest to możliwe, musi wychodzić, wyrastać z doświadczenia wewnętrznego milczenia. I tutaj przytoczę piękne słowa świętego ojca Pio, który kiedyś powiedział: istnieje szkoła ucząca grania, istnieje szkoła ucząca pisania, istnieje też szkoła ucząca języków, ale nie ma szkoły uczącej milczenia. Milczenia bowiem uczy Duch Święty. I właśnie milczenie jest tą tajemnicą czystości serca, jest jej przejawem. I jeszcze bardziej takie dosadne słowa zapisała święta Faustyna w swoim dzienniczku. 118 i 119, dwa fragmenty. Można wiele mówić, ale nie przerwać milczenia. A znowu można niewiele mówić, a zawsze łamać milczenie. O jak niepowetowaną szkodę przynosi niezachowanie milczenia. Wiele się krzywdy wyrządza bliźnim, ale najwięcej to własnej duszy. Według mojego pojęcia i doświadczenia to reguła o milczeniu powinna być na pierwszym miejscu. Bóg nie udziela się duszy gadatliwej, która jak truteń w ulu wiele brzęczy, ale za to nie wyrabia miodu. Dusza gaduła jest pusta we własnym wnętrzu. Nie ma w niej ani cnót gruntowych, ani poufałości z Bogiem. Nie ma mowy o życiu głębszym, o słodkim pokoju i ciszy, w której mieszka Bóg. Dusza, nie zaznawszy słodyczy ciszy wewnętrznej, jest duchem niespokojnym i mąci innym tę ciszę. I zauważcie, święta Faustyna nie mówi, że milczenie to jest brak wypowiadanych słów. Tak, milczenie to jest dużo głębsza rzeczywistość. Czyli milczenie to jest nabycie ducha mądrego mówienia, który wyrasta z czystego serca. Ta postawa wyrasta z czystego serca. Czyli jakby nie chodzi o milczenie, o używaniu bądź zaprzestanie używania organu mowy. O jakie milczenie chodzi? Jakiego milczenia będzie nas uczył Duch Święty, jeśli Mu na to pozwolimy? Jeśli zwrócimy na to uwagę, jeśli do tej pory tego nie uczyniliśmy. Duch Święty uczy nas trzech rodzajów milczenia. Milczenia ciekawości, milczenia języka oraz milczenia osobistych planów. I omówię te trzy takie niejasne hasła. Milczenie ciekawości. Ciekawość jest takim bardzo silnym, pozytywnym motorem działania człowieka od narodzin tak naprawdę. Robi się natomiast niebezpieczna, kiedy zaczyna żyć własnym życiem, czyli kiedy zaczynamy ulegać pokusie, żeby wiedzieć. Taka nieopanowana ciekawość sprowadzi do naszego serca jakieś skandale, sensacje. Tak, mam takie gazety, które się tylko tym zajmują, różne plotkarskie i inne, które gdzieś tam zioną złością bądź zioną jakąś zawiścią. I jeśli się tym karmimy, to wprowadzamy do naszego serca po prostu takie sprawy, wydarzenia, które czynią z naszego serca śmietnik. I tam w tym śmietniku to wszystko będzie fermentować, będzie powracać nam w wyobraźni, będzie się przypominać. I z takiego niespokojnego serca na pewno wyjdzie mowa, która też będzie ten ferment uzewnętrzniać, taki niepokój. A milczenia nauczymy się, opanowując taki odruch niezdrowej ciekawości. niezdrowej ciekawości, dowiadywania się niepotrzebnych rzeczy czy gorszących rzeczy, już nie daj Boże. Co to jest milczenie języka? Ono ma wynikać z mądrości. I u Syracha 20:18, mądrości Syracha, dowiemy się, lepiej się potknąć na gruncie, pod nogami, niż o wybryk własnego języka. Gadulstwo będzie generalnie u ludzi budzić odrazę. Osoba gadatliwa nie stworzy wokół siebie atmosfery przyjaźni i zaufania. Słowa wypowiadane będą wyjawiać prawdy tkwiące w sercu. I w Księdze Przysłów 13:3 kolejny potwierdzający to fragment. Kto ust swych strzeże, ten strzeże życia. I takie podstawowe grzechy języka, dwa, to oszustwo i intryga. I mądry człowiek nie będzie rozmawiał o nieobecnych. Mamy takie dwa przysłowia w Polsce. Nic o mnie beze mnie i o nieobecnych się nie mówi. Wielka mądrość naszego narodu. Oby była stosowana. Jest to droga do szanowania drugiego człowieka, ale też do szanowania siebie samego. Tutaj jakby dotykam tematu, który pewnie kiedyś poruszymy na osobnej konferencji, jak rozróżnić osądzanie bliźniego od napominania, bo Pan Bóg też zaprasza nas do napominania i nie ma takiej recepty. Na modlitwie musimy się tego uczyć, z Duchem Świętym. Kiedy i kogo należy napomnieć, upomnieć, a co jest osądem w naszym sercu, co jest osądem, co jest oceną drugiego człowieka. Bo im nasze serce jest czystsze w intencjach i pragnieniach, tym będziemy roztropniejsi w tym napominaniu. Tym to napominanie będzie mniej ranić, znaczy w ogóle nie powinno, napominanie nie powinno ranić. O ileż, i znów u Syracha 20, werset 2, czytamy, o ileż lepiej jest upomnieć, niżli trwać w gniewie. Czyli takie przewrotne milczenie też nie służy naszemu dobru. Tylko trzeba wiedzieć, co i jak i kiedy powiedzieć. I ostatnie, milczenie osobistych planów. Te nasze osobiste plany, nasze pragnienia, marzenia są wyrazem tego najmocniejszego naszego ja, więc one tam krzyczą, ja chcę tego, pragnę tego, chciałbym to, albo mam takie plany, a tu się okazuje, że to nie wyjdzie, to tutaj nie można. Czyli ta pycha w nas i to pragnienie realizowania siebie będzie mocno krzyczeć, ale prosimy wtedy Ducha Świętego o to, żeby właśnie pomógł nam się oderwać od tego ja, od tych moich pragnień, moich marzeń, moich zamierzeń, od tego, co moje własne. A w takim wyciszeniu i otwarciu się na Bożą wolę pozwolił mi godzić się, czy otworzyć się na zrządzenia Bożej opatrzności. I wtedy, kiedy będziemy otwarci na Bożą opatrzność, a na bok odsuniemy nasze pragnienia, możemy dużo więcej otrzymać niż nasze wielkie, wspaniałe własne plany. To są te trzy rzeczy, których nauczymy się z Duchem Świętym na modlitwie, jeśli będziemy Go prosić. I jeszcze jeden fragment w Piśmie Świętym. Naprawdę jest mnóstwo fragmentów przez całą Biblię, od Starego po Nowy Testament, o mowie, o mądrości wypowiadanego słowa. W Księdze Przysłów 18:21 czytamy jeszcze kolejny bardzo mocny fragment. Życie i śmierć są w mocy języka. Jak go kto lubi używać, taki spożyje zeń owoc. Czyli jeśli zaczniemy bardziej lub będziemy bardziej się troszczyć o ducha wewnętrznego milczenia, nie będzie wśród nas tyle obmów, szebrań, czy w nas takiego niepokoju, rozgoryczenia, plotek, nie będziemy ranić miłości bliźniego. I, bo pamiętajmy, że tylko tacy ludzie mali duchowo, tacy przyziemni lubują się w takim plotkowaniu, wyciąganiu czyichś błędów, przenoszeniu sensacji. My natomiast, jako uczniowie Chrystusa, jesteśmy powołani do rzeczy większych, piękniejszych. Jesteśmy powołani do tego, żeby nasza mowa była budująca, tak? Żeby wyświadczała dobro słuchającym. Jesteśmy powołani do tego, żeby błogosławić, tak jak Jezus nas błogosławił. Do tego właśnie jesteśmy zaproszeni, żeby błogosławić i na modlitwie oddawać sprawy świata, czy sprawy ludzi i to, co nas boli. Także jako uczniowie Chrystusa używajmy naszej mowy do dobrego. Tak, budujmy własne serce, serce słuchających. Amen.